Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość w czasie pandemii. Zadaniem teologii, w tym również duchowości, jest badać znaki czasu, a więc to, co się dzieje w świecie i w naszym życiu, a następnie oceniać to w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła, który jest stróżem Bożego objawienia. Mniej więcej 2 lata temu, w połowie lutego 2020 roku, także nas w Polsce, jak potężne tsunami, dotknęła fala zachorowań na COVID-19, określony mianem pandemii. Zastanawiające jest to, że WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, właśnie w związku z tym zmieniła definicję pandemii. Dotychczas bowiem za pandemię uważano mającą szeroki zakres chorobę, która powodowała dużą śmiertelność. Obecnie o pandemii mówi się w związku z dużą zaraźliwością danej choroby, bez względu na poziom śmiertelności, jaki ona wywołuje. Warto przypomnieć, że Europę od starożytności nawiedziły co najmniej 3 wielkie zarazy, które można nazwać pandemiami w dotychczasowym sensie. W źródłach internetowych nie trudno znaleźć informację, że w połowie XIV wieku, a dokładnie w latach 1346-1353, przez Europę przetoczyła się epidemia dżumy, zwana czarną śmiercią, która pochłonęła według szacunków 75 do 150 milionów osób, co stanowiło około 70% ówczesnej europejskiej populacji. Z kolei w połowie XIX wieku, w latach 1852-1860, Europę nawiedziła cholera, która zebrała żniwo 70 do 100 milionów ofiar. Było to około 30% wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. W tym czasie powróciła także dżuma, która w Europie zabiła dodatkowo 12 milionów ludzi. Natomiast w latach 20. XX wieku przez Europę i Amerykę przetoczyła się pandemia grypy, zwanej Hiszpanką, która zabiła od 20 do 50 milionów ludzi, a w tym czasie Europa liczyła około 500 milionów mieszkańców. Tymczasem według najnowszych danych w całym świecie, liczącym obecnie około 7,7 miliarda ludzi, na COVID-19 zmarło około 5,5 miliona osób, zaś zachorowało około 307 milionów. Trzeba zaznaczyć, że są to dane szacunkowe, gdyż diagnozowanie przypadków zachorowań, jak wiemy, nie jest dość precyzyjne, a ponadto wielu zmarłych wskutek innych chorób z różnych względów, głównie ekonomicznych i statystycznych, kwalifikuje się jako ofiary koronawirusa. Wspomniana Światowa Organizacja Zdrowia administruje sytuacją pandemiczną w świecie. Obecnie kieruje nią, jak czytamy w internecie, zdeklarowany i radykalny komunista, Etiopczyk, który z wykształcenia nie jest jednak lekarzem. Sama zaś kierowana przez niego organizacja, mająca swoją siedzibę w Genewie i zatrudniająca około 8 tysięcy różnego rodzaju ekspertów, finansowana jest w znacznym stopniu przez 194 państwa członkowskie, jak również przez Fundację Rockefellera oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów. Ta ostatnia fundacja państwa Gatesów, co powszechnie wiadomo, powiązana jest finansowo z przemysłem farmaceutycznym produkującym preparaty podawane jako szczepionki mające chronić przed COVID-19. W zalewie informacji medialnych, jakimi jesteśmy bombardowani każdego dnia, trudno wychwycić to, co jest istotne. Niemniej jednak bardziej uważna analiza danych, chociażby tych tutaj przytoczonych, rodzi wiele pytań i wątpliwości. One jednak nie banalizują ani nie pomniejszają cierpienia oraz ludzkich tragedii związanych z COVID-19, takich jak utrata najbliższych, przymusowa izolacja, osamotnienie umierających w szpitalach, którzy nie mogą po raz ostatni spotkać się z rodziną i pożegnać, ekonomiczne i psychospołeczne konsekwencje wprowadzanych lockdownów, często z pogwałceniem prawa i wiele innych, które pewnie dopiero się ujawnią. Wprost przeciwnie, te rodzące się pytania nie tylko o rzeczywistą genezę, naturę i dynamikę pandemii zmuszają wierzących do głębokich przemyśleń odnośnie do życia duchowego. Zawsze bowiem sytuacja zagrożenia, szczególnie tego, które nie do końca jest rozpoznane, każe zatrzymać się i zastanowić nad sensem życia oraz ostatecznym przeznaczeniem człowieka. Niestety do pogłębionej refleksji w sytuacji zagrożenia nie sprzyja agresywny przekaz medialny, nierzadko mało rzetelny i często wewnętrznie sprzeczny. Media prześcigują się w porównywaniu różnych danych odnośnie do zakażeń i zgonów przewidywanych czy planowanych, kolejnych fali pandemii oraz możliwych obostrzeń sanitarnych, łącznie z segregacją sanitarną jako powszechnie obowiązującą itd. Słuchając tych doniesień, ma się wrażenie, że koronawirus nie tylko wyludnia nam Ziemię, ale wyeliminował na przykład dość powszechną dotychczas grypę czy inne choroby cywilizacyjne, które co roku pochłaniały i pochłaniają więcej ofiar śmiertelnych niż obecna pandemia, jak nowotwory czy choroby wieńcowo-sercowe, nie mówiąc o różnych innych schorzeniach. W wielu wypadkach zaniechano lub uniemożliwiono kontynuowanie leczenia innych chorób, uzasadniając to wyższą koniecznością lub niedoborem personelu medycznego zaangażowanego w sprawę pandemii koronawirusa. To wszystko pokazuje, jak coraz większy ogarnia nas chaos. Z jednej strony nasila się napięcie i wzajemna nieufność, a z drugiej dostrzegamy symptomy różnego rodzaju manipulacji, w służbę których nierzadko oddają się także celebryci, a czasami także i ludzie Kościoła. A zatem na cierpienie fizyczne setek tysięcy ludzi nakłada się cierpienie moralno-duchowe milionów. Jednym słowem, świat ogarnia kryzys. W orędziu na pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych z 31 maja 2021 roku papież Franciszek z pewną goryczą konstatuje: z kryzysu, w którym znalazł się świat, nie wyjdziemy tacy sami. Wyjdziemy lepsi albo gorsi. I daj Boże, aby nie było to kolejne poważne wydarzenie dziejowe, z którego nie potrafimy wyciągnąć lekcji, pisał papież Franciszek. Jak to zwykle bywa w sytuacjach kryzysowych, pojawiają się różni ludzie, którzy proponują, ich zdaniem jedynie słuszne i skuteczne, sposoby rozwiązań, których genialność tkwi w prostocie, a których rzekomo nikt do tej pory nie zauważył. Mam tu na myśli chociażby internetowych proroków czy wizjonerów, którzy zdają się mieć gorącą linię z niebem i na bieżąco drobiazgowo informują, że na przykład Matka Boża już dawno ostrzegała, że z chińskiego Wuhan na cały świat rozprzestrzeni się pandemia koronawirusa, że jest to kara Boża i zapowiedź rychłego końca świata. Szkoda tylko, że ta właśnie informacja pojawiła się po raz pierwszy w internecie wiosną 2020 roku, kiedy wszyscy byliśmy już internowani w naszych własnych domach. Nie od dziś wiadomo, że nie tylko na administrowaniu pandemią, ale i na wzniecaniu strachu można zrobić dobry interes. Czy zatem pogasły wszystkie światła nadziei? Czy mamy pozwolić, aby ogarnęły nas zniechęcenie i marazm? Bynajmniej. Jednak mimo wszystko czujemy się bezradni i zagubieni, jak ongiś apostołowie, kiedy słuchali trudnej mowy Pana Jezusa zapowiadającego Eucharystię. Wielu słuchających go wtedy po prostu odeszło, zawiedzionych i rozczarowanych. I wtedy Pan Jezus zapytał swoich uczniów: czy i wy chcecie odejść? Zanim ktokolwiek z nich zdążył się odezwać, święty Piotr w ich imieniu wyznał: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Te słowa to wskazanie dla nas wierzących właściwej drogi, ale nie drogi na skróty, która zawsze okazuje się najdłuższa i często bardzo bolesna. Taką bowiem ścieżkę na skróty wskazują różni samozwańczy internetowi prorocy, dla których ważniejsze są lajki i suby, o które ciągle się upominają, aniżeli uczciwość i wierność prawdzie. A tymczasem to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Gdzie mamy pójść w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, jak nie do Niego? Gdzie mamy szukać prawdy w tym zalewie dezinformujących informacji, jak nie do tego, który jest samą prawdą? I czy można zachować swoje zdrowie duszy i ciała oraz życie inaczej, niż zanurzając się w tego, który jest życiem i daje życie wieczne? Wprawdzie wskutek lockdownów mocno przerzedziły się ławki w kościołach podczas niedzielnych mszy świętych, także w Polsce. Jednocześnie dają się zaobserwować napawające nadzieją symptomy bardziej świadomego i zaangażowanego przeżywania swojej wiary, o czym pewnie zaświadczyliby spowiednicy i kierownicy duchowi, gdyby mogli o tym mówić. Wielu w sytuacjach narastającej, a może też sztucznie podsycanej beznadziei, oparcia i ufności zaczyna szukać w Bogu, w modlitwie, lekturze Słowa Bożego, w codziennej Eucharystii, w grupach apostolskich. Ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak w obliczu ryzyka, choroby, izolacji, niemożności leczenia się czy nawet śmierci, względną wartością okazuje się to wszystko, co do tej pory uchodziło za priorytet, co tak mocno absorbowało. Zaczynamy więc doceniać lekceważone dotychczas więzi rodzinne, przyjaźnie i kontakty towarzyskie, które nabierają głębszego wymiaru. Jednym słowem, zdają się potwierdzać prorocze zdania świętego Jana Pawła II, zawarte w programującym życie Kościoła trzeciego tysiąclecia liście apostolskim Novo Millennio in Eunte. Papież wskazuje na znamienny znak czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Gdy nas ogarnia trwoga, przychodzimy zatem do Jezusa i Jego Matki, świadomi, że cokolwiek wydarzy się w życiu, jesteśmy w ich rękach, że wyszliśmy od Boga i do Niego mamy zdążać, ufni jak dzieci.